It's showtime.
Dzień dobry, dzień dobry. Witają Was Adam Herce oraz...
Adam Lange, cześć.
I to już 43, jak się okazuje, odcinek rozmowy kontrolowanej. Cieszymy się, że jesteście z nami i zapraszamy na ogłoszenia duszpasterskie, które przelecą dosyć szybko, bo nie jest ich dzisiaj zbyt wiele. Mianowicie mamy podcast również, nie tylko jesteśmy na YouTubie, to dla osób, które są dzisiaj pierwszy raz z nami, live.zaufana3strona.pl. Tam można znaleźć linki do naszych wersji podcastowych. Jeżeli ktoś lubi samo audio lub jakąś aplikację typu Spotify, Apple Podcast czy Google Podcast, tam też jesteśmy. Czasem łapiemy trochę czkawki z wrzucaniem odcinków, ale potem nadrabiamy i znowu jesteśmy. W tej chwili czeka już 42 odcinki. Będą dzisiaj UBK-e i to jest dobra informacja. Zła informacja jest taka, że UBK-e będą dzisiaj i będą za tydzień, a potem nie będzie, bo się kończą. A więc jeżeli chcecie złapać swojego, to koniecznie trzeba dzisiaj poczekać do końca audycji. I to tyle ogłoszeń duszpasterskich, ponieważ czas przejść do naszego gościa. I chciałem powiedzieć, że jest w Polsce kilku blogerów, którzy piszą o bezpieczeństwie, ale tych, którym zazdroszczę, jak piszą, jest chyba tylko jeden. Zapraszamy Tomka.
Cześć, Tomku.
Cześć, dzień dobry.
Tomku, zazdroszczę ci, jak piszesz, ale nie jesteś tylko blogerem, pewnie pełnisz różne role w życiu. A zaczynamy z reguły od tego, że pytamy naszych gości, jak oni się określają, jak się przedstawiają. Czy ty jesteś bardziej programistą, czy bardziej blogerem, czy już jesteś bezpiecznikiem? Co mógłbyś o sobie powiedzieć?
Jestem programistą, natomiast po godzinach, wieczorami, w weekendy bywam blogerem. To znaczy piszę bloga informatykzakładowy.pl, na którym poruszam między innymi tematy związane z bezpieczeństwem IT.
Krótko, treściwie i na temat.
Super. Choć bloguję z góry w dłuższej formie. Jak jeszcze nie czytaliście Informatyka Zakładowego, to jest to lektura, powiedziałbym, wręcz obowiązkowa. Ja myślę, że gdybym kiedyś zatrudniał kogoś do pracy, to najpierw zapytałbym, jaki ostatnio artykuł na Informatyku Zakładowym przeczytał i to byłoby jedyne kryterium tak naprawdę.
Lub napisał.
Może się wytłumaczę, ja dawno, dawno temu pisywałem do magazynu komputerowego Chip i tam, gdy dostaje się jakiś tekst do napisania, to zawsze wiadomo, ile znaków ma się do dyspozycji. I ich zawsze jest za mało, bo papierowa gazeta no to ma ograniczony format. Tam zawsze trzeba było wycinać różne ciekawe informacje, których było żal wycinać. I teraz, jak mam do dyspozycji stronę internetową, która się nie skończy, no to mogę pisać i pisać i pisać. I to się, wielu osobom się podoba, chociaż nie ukrywam, że czasem skrócenie tekstu mogłoby mu pomóc. Tak się niestety nie dzieje, piszę sam, piszę ile chcę, no i potem to czytacie.
Ja mam taką innowację. Mógłbyś wprowadzić sekcję TL średnik DR, ale żeby było śmieszniej, dawać ją na końcu.
Cheaterzy. Tomku, musimy zacząć jakby trochę o tobie porozmawiać, tak naprawdę o twoim życiu, o tym, jak to się wszystko zaczęło. No właśnie, jak to się wszystko zaczęło? Twoje zainteresowanie komputerami, jak to wyglądało, jak stawiałeś pierwsze kroki?
Więc to nie jest chyba częste, ale ja dokładnie pamiętam swój pierwszy kontakt z komputerem. Miałem wtedy pewnie jakieś 6, może 7 lat i tato zabrał mnie na zabawę mikołajkową, na której była duża sala, wiadomo, z dziećmi, jakimś tam Mikołajem, zabawami i tak dalej, ale obok była mała salka, w której były 4 komputery. No, pamiętam w tej chwili, że tam na pewno było mały Atari, na pewno był jakiś Schneider czy inny Amstrad, na nich były Riverite, Montezuma. I to działało tak, że można się było ustawić w kolejkę, patrzeć jak dzieciaki grają, potem samemu siąść. Wiadomo, że to nie była długa rozgrywka w tym Riverride czy Montezumie, więc po minucie grania wstawało się, ustawiało na koniec kolejki i to mnie bardzo wkręciło. Niedługo później przyszedł tato i powiedział, że musimy iść. I ja byłem zdziwiony, że tak szybko, że no, ale pewnie jakaś paczka albo jakiś konkurs albo coś. I jak wyszliśmy z powrotem do tej dużej sali, tam już nikogo nie było. Więc... Tak, to był pierwszy przypadek, w którym lekko straciłem poczucie czasu siedząc przed komputerem. To się jeszcze zdarzało potem wielokrotnie. Tak, w każdym razie to było pierwsze takie doświadczenie. Gdy byłem w podstawówce, w domu pojawił się 8-bitowy komputer, który zdradzę na końcu. A potem, gdy już byłem w liceum, no to rodzice kupili peceta porządnego 486. Jak teraz o tym myślę, to dopiero teraz jestem w stanie docenić, jakie to musiało być wyrzeczenie, bo w tamtych czasach komputer klasy PC, tam w 93 zdaje się roku, no to kosztował tyle co 6 przeciętnych pensji. No, jak sam jestem rodzicem, no to mogę sobie teraz przeliczyć, czy zechciałbym swojemu dziedzicowi robić takie prezenty. Tym bardziej, że ten sprzęt, on wtedy strasznie szybko się dewaluował, strasznie szybko jego wartość spadała. No i jak rodzice patrzyli sobie, jak ja przez rok gram w jakiegoś Wolfensteina czy Duma, to wtedy można było nie mieć pewności, czy to jest dobra inwestycja. No ale mam nadzieję, że per saldo jednak uważają, że tak.
No, patrząc na to, co robisz dzisiaj, myślę, że to się sprawdziło. A robiłeś po drodze różne rzeczy. Zaczynałeś jako programista, pisałeś różne ciekawe rzeczy, o których też pewnie nam dzisiaj wspomnisz. Natomiast no, ta twoja kariera, jak patrzę się na twojego LinkedIna, to było wiele różnych etapów i wiele różnych firm, wiele różnych zleceń, wiele różnych rodzajów nawet pracy. Gdybyś tak spojrzał teraz wstecz na to wszystko, co robiłeś do tej pory, co jak myślisz było dla ciebie takim najważniejszym etapem życia, etapem rozwoju zawodowego, co sprawiło, że jesteś tutaj, gdzie jesteś dzisiaj? Czy był jakiś taki, który wyróżniasz bardziej?
Trudno powiedzieć, bo wielu moich kolegów ze studiów wyspecjalizowało się w jakiejś jednej rzeczy, jakiejś jednej dziedzinie, w której no, po tylu latach są totalnymi wymiataczami i wiedzą o swojej działce wszystko. Czy to jest jakaś tam Java, czy .NET, czy bazy danych, czy jakiś frontend. No, jak robią to od tak dawna, to są w tym wyśmienici. Natomiast jakoś nigdy nie potrafiłem zagrzać za długo miejsca w jednej branży, czy też w jednej kategorii zastosowań komputerów. Zacząłem karierę od programowania systemów bazodanowych. To robiłem przez kilka lat. Potem, gdy trochę mi się znudziło, to zrekrutowałem się do firmy robiącej systemy embedded, czyli oprogramowanie, które działało w komputerach pokładowych tramwajów, autobusów, pociągów. Tam pracowałem też przez kilka lat, po czym zmieniłem firmę, zmieniłem branżę, zacząłem pracować przy Bingu dla Microsoftu, a potem stałem się programistą mobilnym i przez wiele lat programowałem Androida. Więc to nie była jakaś taka ścieżka z góry zaplanowana, ani jakoś przygotowana zawczasu pod jakimś kątem. Po prostu robiłem to, co w danej chwili mnie interesowało i to sprawiło, że tak naprawdę wielu technologii, z którymi pracowałem, nie znam bardzo dobrze, ale przez to, że znam ich aż tyle, no to pozwala mi czasem na jakieś takie szersze spojrzenie czy połączenie kropek, które mogą umknąć osobom specjalizującym się w jakiejś jednej dziedzinie czy jednym obszarze.
A co z tego wspominasz jako najfajniejsze? Czy wszystko dawało ci tyle radości, jak przestawało, to zaczynałeś robić coś innego po prostu?
Często było tak właśnie, że gdy przestawało, to zmieniałem branżę. Na pewno unikalna była praca w Microsoftie, bo praca czy też korzystanie z infrastruktury, która była tak potężna, gdzie można było napisać jakiś kawałek kodu, który miał przeparsować jakieś terabajty logów, czyli tam dzienny urobek Binga, i ten job, on wskakiwał na jakiś klaster 10 tysięcy komputerów i zamiast działać rok na jednym, to po godzinie był skończony, to naprawdę było coś, to dawało poczucie mocy i ciężko to otworzyć w jakichś innych firmach. Co ciekawe, wtedy te komponenty, te jakieś, ta infrastruktura, która napędzała Binga, to ona po wielu, wielu latach wypączkowała jako usługi w chmurze Microsoftu. Więc no, to było ciekawe doświadczenie. Pamiętać coś, co było robione, a potem po iluś latach zobaczyć to jako komercyjny produkt, który został wydany w chmurze obliczeniowej. To był jeden z tych przypadków, kiedy nie ja zrezygnowałem z pracy, tylko raczej praca ze mnie. To znaczy Microsoft niestety zamknął biuro we Wrocławiu. No, nie skorzystałem z oferty, żeby się przenosić za granicę. No i to niestety, tamta przygoda zakończyła się wcześniej, niż bym sobie życzył.
Jeden z naszych słuchaczy pyta, jak nazywała się firma od systemów embedded w transporcie, gdybyś mógł przypomnieć.
Ona się obecnie nazywa Trapiz. Wtedy to był Online Technology Poland, polski oddział szwajcarskiej firmy. Firma zmieniała nazwę kilkukrotnie, ale teraz to jest Trapiz Group.
No właśnie, zapraszamy Was, pamiętajcie o tym, że możecie zadawać pytania, my cały czas obserwujemy czat, więc będziemy te pytania przekazywać Tomkowi. A teraz pytanie Tomku ode mnie. Wspomniałeś o Bingu, brałeś udział w wielu, wielu ciekawych projektach, masz dosyć duże doświadczenie jako programista. To pytanie takie ode mnie, skąd w ogóle wzięła się u Ciebie taka smykałka bezpiecznika? Czy to, czy jakby zainteresowanie tematem było wynikiem problemów, które widziałeś na co dzień, czy bo różnie to bywa, tak? Niektórzy nasi goście, po prostu koledzy ich haknęli w pewnym momencie i stąd zainteresowanie bezpieczeństwem. Jak to wyglądało u Ciebie?
Z problematyką bezpieczeństwa sieci i systemów komputerowych zetknąłem się jeszcze w czasach liceum i to się już wszystko dawno przedawniło. Zresztą chyba nie było nawet przestępstwem 25 lat temu. No więc mogę powiedzieć, jak wyglądała historia z dawnych czasów. To znaczy w połowie lat 90., jak byłem w liceum, wtedy nie było jeszcze prostego sposobu, żeby korzystać z internetu. Nie było jeszcze wtedy numeru dostępowego w Telekomunikacji Polskiej, jakieś kafejki, no wiadomo, że kieszonkowe nastolatka to by wystarczyło na jeden, może dwa dni. Chciało się więcej. Internet był wtedy na uczelniach, ja przypominam, byłem w liceum, ale wtedy mój kolega i przyjaciel przez większość życia, Tomek Giełda, on uczył się w 14 liceum niedaleko Politechniki Wrocławskiej i powiedział, że tam u nich w liceum jest taka grupa talent, jakaś taka zorganizowana właśnie przez Politechnikę i członkowie tej grupy mogą chodzić do jednej z pracowni na Polibudzie i tam korzystać z tych terminali, które tam były dostępne dla studentów. No i okazało się, że jak się tam poszło z legitymacją i tę legitymację odkładało do takiego drewnianego korytka, to nikt nie patrzy na pieczątkę szkoły, więc nie trzeba było koniecznie być uczniem czternastki, więc można było sobie siąść przed takim terminalem. I problem był taki, że tam była jeszcze jakaś taka stara sieć nowelowa, tam nie było wyjścia na świat i można było korzystać jedynie z zasobów Politechniki. Więc żeby się bawić prawdziwym internetem, to trzeba było mieć jakąś stację przesiadkową, jakieś konto Unixowe, żeby się na niego zatelnetować i stamtąd wychodzić w świat. No, jako niezrzeszony w grupie talent licealista nie miałem takiego konta. Studenci mieli, więc można było zostawić rezydentny programik, który logował wszystko, co się pisało na klawiaturze do pliku i następnego dnia można było pozyskać ten plik i z niego odczytać jakieś loginy i hasła, które mogły być użyte do właśnie do, jako stacja przesiadkowa, do korzystania z prawdziwego internetu. Oczywiście takich jak jak ja było tam kilku, więc tak naprawdę sesja zaczynała się od tego, żeby skasować cudze rezydenty, pokorzystać z tego, co no, posiedzieć sobie w sieci, a przed wyjściem zainstalować swoje. No i tak to się działo. Dopóki to były konta studenckie, to jakby wszystko, nikt się nie czepiał. Ale gdy te wszystkie terminale w tej sali były zajęte, to można było pójść do Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego, tam na korytarzu też było parę terminali, i można było grzecznie poprosić, czy nie dałoby się może siąść na chwilę, czy można pokorzystać. I tam pracownicy często się zgadzali. Tylko, że tam już trzeba było użyć jakiegoś konta pracowniczego i to się czasem nie spotykało z przychylnością. No i teraz to by były paragrafy, a wtedy było po prostu ochrzan, trzeba było bardzo grzecznie przeprosić, nie pojawiać się z tydzień albo dwa, no i potem już leciało. Więc tak, jeśli chodzi o bezpieczeństwo systemów komputerowych, to doświadczyłem go zanim jeszcze zacząłem programować za pieniądze.
Kto nigdy nie zainstalował Keyloggera na korytarzu, niech pierwszy rzuci pakietem.
Znaczy nie było potrzeby w Warszawie na uczelniach, na Uniwersytecie Warszawskim wystarczyło przyjść z pakiet Linuxem, ale ciekawe też było na SGH bodajże, tam też były terminale oczywiście wystawione na korytarzu. Była w pewnym momencie taka sytuacja, że na korytarzu siedzieli wszyscy, wszystkie terminale były zajęte, ale tam nie było żadnego studenta. No i wtedy administratorzy się już zdenerwowali mocno na nas. Także no, uczelniane terminale to tak, to był gateway do internetu kiedyś, bardzo fajny.
Tak, dopiero potem pojawił się najpierw dwaniany dostęp do internetu, tutaj też niestety dało się popłynąć finansowo, ale potem we Wrocławiu ówczesny operator Dialog uruchomił ryczałtowe połączenia i to już było, można było sobie zamówić linię ISDN, ona kosztowała niewiele więcej niż zwykła analogowa i wtedy spiąć 2 razy 64 kilobity i to już był niezmierzony przestwór internetu we własnym komputerze.
Regiony bez dialogu zazdrościły regionom z dialogiem, mogę potwierdzić.
Było czego?
Tak było, tak było. Tomku, na twojej ścieżce zawodowej, oprócz tego, że pracowałeś dla kogoś, pracowałeś też dla siebie, zresztą pewnie nadal to robisz, i między innymi efektem tego była dosyć popularna aplikacja, o czym nie wszyscy wiedzą. Opowiedz nam coś o Transportoidzie, skąd się w ogóle wziął i jakie były jego losy?
Transportoid to był rozkład jazdy komunikacji miejskiej na komórki z Androidem, bo gdy pojawił się iPhone, na którego nie było mnie stać, niedługo później pojawił się Android, od razu było wiadomo, że będzie można pisać programy na telefony z tym systemem operacyjnym i to mnie strasznie podekscytowało, bo ja wiele lat wcześniej miałem takie przenośne komputerki z ekranem dotykowym, wtedy obsługiwanym piórkiem, z rodziny Palm. Miałem Palma 3, potem Palma 5. Tam próbowałem coś programować, było to trudne, no, bo dawno, dawno temu te wszystkie języki programowania i biblioteki, one były trudne w obsłudze. Ale jednym z najlepszych programów, jakie miałem na tym Palmie, to był właśnie rozkład jazdy, bo można było z niego skorzystać wszędzie. Jak się na przykład, nie wiem, było w mieście, miało dwie opcje dojazdu, można było paroma pyknięciami ekranu sprawdzić, czy warto iść w lewo na jeden przystanek, w prawo na drugi, jak się najszybciej dojedzie do domu czy na uczelnię. I wiedziałem, że taki program na pewno będzie wszystkim potrzebny. Więc gdy pozyskałem swojego pierwszego Androida i zainstalowałem sobie SDK, to od razu zacząłem pisać właśnie rozkład jazdy komunikacji miejskiej dla Androida. Krótko potem, gdy opublikowałem ten program, dołączył do mnie Piotrek Owcarz, który zajął się generowaniem rozkładów jazdy. No bo okazało się, że jak opublikowałem specyfikację formatu, tak żeby każdy zainteresowany mógł przekonwertować to, co było na stronie www danego miasta na bazę danych Transportoida, no to ludzie owszem robili to jeden, drugi, trzeci raz, ale potem przestawało im się chcieć i te rozkłady szybko przestawały być aktualne. No i to był problem, bo taki crowdsourcing rozkładów, on przestał działać. Natomiast wtedy pojawił się Piotrek, który najpierw dostarczył świetnej jakości, bezbłędne rozkłady dla Krakowa, potem dla innych miast z takim samym formatem, no a potem weszliśmy w taką kooperację, że on robił rozkłady, czyli rozwijał konwertery, które robiły co noc scraping bardzo wielu stron z bardzo wielu miast, i konwertował dane automatycznie do postaci plików, które rano były do pobrania, jeśli oczywiście były jakieś zmiany w rozkładach. A ja rozwijałem program, który zyskał bardzo szybko, bardzo dużą popularność. To była w pewnym momencie chyba czwarta najpopularniejsza aplikacja w Polsce. tam według tam rankingów polskiego sklepu Play, więc bardzo fajnie. I to był też okres, kiedy wystartował Windows Phone. I wtedy mój inny kolega, Tomek Przybylski, dołączył do nas i zaczął rozwijać Transportoida w wersji dla Windows Phone'a. No, niestety historia systemów mobilnych potoczyła się tak, a nie inaczej. Windows Phone stosunkowo szybko przestał się, on się nigdy nie zaczął liczyć tak naprawdę, bo jego udział w rynku był bardzo, bardzo mały. Ale potem spadł do zera. Natomiast sam Transportoid, z tym projektem wiązało się bardzo wiele różnorakich przygód. Ja pamiętam swoją radość, satysfakcję, dumę i w ogóle wszystko, jak zobaczyłem kiedyś, jak na przystanku autobusowym jakaś dziewczyna wyciągnęła komórkę i zaczęła sprawdzać tam rozkłady. To było normalnie, spełnienie jako autora. Potem były jakieś różne nagrody w jakichś plebiscytach, takie rzeczy. Chyba najbardziej zwariowaną przygodą było to, że zostałem zaproszony do Parlamentu Europejskiego, żeby na jednej tam z jakichś imprez dotyczących otwartych danych opowiedzieć o swoich doświadczeniach właśnie z pozyskiwaniem danych rozkładowych. Bo tu było tak, że w użyciu w całym kraju było parę dosłownie jakichś programów do obsługi flot, zajezdni, układania rozkładów itd. I na przykład możliwość wyeksportowania jakiegoś formatu do przetwarzania automatycznego była ekstra płatna. I wiele miast nie miało tego modułu kupionego i choćby chcieli, to nie byli w stanie nam dostarczyć jakichś danych, nie wiem, w CSV albo w jakimś XML-u albo w czymkolwiek do przetwarzania automatycznego. Ale były też miasta, konkretnie jedno miasto, to znaczy Kraków był miastem, którym mógł dostarczać rozkłady, ale nie chciał. I no, ja wtedy się bawiłem w takiego trochę aktywistę, to znaczy mamy w Polsce przepisy dotyczące informacji publicznej, jest takie zagadnienie jak ponowne użycie informacji publicznej, które mówi, że jak coś jest informacją publiczną, każdy może sobie zażyczyć, dostać i użyć w dowolnym celu. Na przykład my chcieliśmy użyć tych rozkładów jako bazę danych do Transportoida. I MPK Kraków odmawiało takiego dostępu, ja się z nimi sądziłem, wygrywałem sprawę w sądzie administracyjnym i nic się tak naprawdę nie zmieniało niestety, bo przepisy są takie, że na wniosek o informację publiczną trzeba odpowiedzieć w 2 tygodnie, a rozkłady w takim mieście jak Kraków zmieniają się 2-3 razy w tygodniu. Więc ja zacząłem automatycznie, seryjnie wysyłać każdego dnia roboczego wniosek o udostępnienie rozkładów, a oni każdego dnia realizowali ten wniosek sprzed 2 tygodni. Dostawałem nieaktualne rozkłady, no więc niestety po dziś dzień to nie jest uregulowane. To znaczy nie ma jakiegoś przepisu, który zmusiłby jakiś urząd albo inny byt, który ma obowiązek dzielenia się informacją publiczną, żeby to zrobił w sposób automatyczny, jeśli na przykład już ktoś inny w ten sposób korzysta. MPK oczywiście chciał mi sprzedać te dane, wtedy dostawałbym świeżutkie na FTP-ie każdego dnia, ale żeby zrealizować ideę przepisów, to już nie.
Co się stało z Transportoidem w końcu?
Na końcu sprzedaliśmy cały projekt pewnej agencji interaktywnej. To nie jest tak, że został zrobiony, pach, od razu sprzedany. Myśmy go rozwijali przez ponad 4 lata. I to było... To znaczy nadal bawiło, ale niestety obciążenie, jakie taki projekt wprowadzał, było bardzo duże, no bo wracałem do domu, ogarniałem dom, dzieci wtedy małe, a wieczorem siadałem do obsługi maili. Godzinę zajmowało przedzieranie się przez korespondencję od ludzi, którzy albo mieli świetny pomysł, albo mieli jakiś problem, albo ogólnie chcieli do mnie napisać i o coś zapytać, więc miała godzina, zbliżała się północ i wtedy ile jeszcze miałem sił, tyle tyle siadałem, żeby jakąś nową funkcję programować. A wiadomo, że im projekt starszy i większy, tym tego narosłego kodu jest więcej. No i w projekcie, który ma kilka lat, ten development nowych rzeczy idzie wolniej. Z trochę innym wyzwaniem mierzył się Piotrek, który on zawsze miał najwięcej roboty w okolicach świąt. No bo te miasta, które publikowały jakieś właśnie takie dumpy HTML-a, one zazwyczaj nie robiły tego w okolicach świąt, a jeśli robiły, to w innych katalogach albo pod losowymi nazwami i linkami nie szło tego zawczasu przygotować. I niestety było tak na przykład, że jeśli w Wigilię wchodził jakiś rozkład, to on się zazwyczaj pojawiał w Wigilię w południe albo rano. I niestety Piotrek miał tak, że kończył kolację wigilijną, zaglądał do logów, tam oczywiście świeciło na czerwono ze sfejlowanymi konwersjami, więc siadał i poprawiał, nie? I dostawaliśmy czasem takie maile, one były takie smutne na swój sposób. Na przykład ktoś pisał, że w Boże Narodzenie sprawdził, kiedy będzie miał ostatni autobus i poszedł tam o 23 na przystanek i nie było tego ostatniego autobusu. I on tam, nie wiem, z buta szedł ileś godzin, żeby dojść do celu i pisze nam o tym, żebyśmy wiedzieli.
Dzięki.
Tak, więc koniec końców po prostu wypaliliśmy się, bo mimo, że ten program był dostępny jako freemium, czyli darmowa wersja z podstawowymi funkcjami i płatna z rozszerzonymi, to w ogóle sprzedawaliśmy klucze z podpisem cyfrowym jeszcze zanim w ogóle Android Market, obecnie Google Play, pozwalał w Polsce sprzedawać cokolwiek polskim programistom, no to te przychody, one były bardzo, bardzo niskie. To znaczy już tam, nie wiem, w szczytowych momentach to było parę tysięcy złotych, oczywiście do podziału na dwóch albo trzech, ale jak przeliczyć stawkę godzinową, to stróż nocny zarabiał o wiele, wiele lepiej niż my rozwijając. No więc po prostu, gdy się wypaliliśmy, przede wszystkim gdy weszło jak dojadę i w ciągu kilku miesięcy wyprzedziło popularność transportu i dane, to było jasne, że w ten czy inny sposób trzeba jakoś ten projekt zakończyć.
No chyba z dostępem do danych publicznych to zawsze jest chyba ten sam problem. Tak samo teraz była sytuacja z dostępem do danych, jeżeli chodzi o liczbę zachorowań, tak? Okazało się, że są rozbieżności i nagle dostęp zniknął, także no tak to wygląda tutaj niestety. Kończąc temat Transportoida, Tomku, w 2016 roku to był chyba twój pierwszy występ na scenie security w ogóle, z tego co zdążyłem odgrzebać. Miałeś występ na security poningu, mówiłeś o błędach i słabościach aplikacji bankowych, mobilnych. Skąd w ogóle wpadłeś na taki pomysł, żeby przyjrzeć się tym aplikacjom? Jak to się zaczęło?
To akurat było bardzo proste, to znaczy w 2015-16 roku sam pracowałem przy utrzymaniu i rozwoju mobilnej aplikacji bankowej. Software House, w którym pracuję po dziś dzień, miał takie zlecenie i byliśmy podwykonawcą firmy, która zajmowała się utrzymaniem i rozwojem niemieckiej aplikacji bankowej, której nazwy nie wymienię. I staraliśmy się robić dobrą robotę i to nam wychodziło, bo ta aplikacja przechodziła audyty, nie było tam jakichś słabości, które zostałyby ujawnione w ten czy inny sposób. Natomiast byłem ciekaw, czy polskie aplikacje bankowe również trzymają poziom. Zainstalowałem sobie kilka z nich na swoim telefonie i bardzo szybko się okazało, bo przepuściłem ruch przez proxy i okazało się, że jedna z takich zielonych aplikacji, ten obrazek, który wyświetla na dashboardzie tuż po uruchomieniu apki, no, pobiera niezabezpieczonym połączeniem. Więc od razu było widać, że jest jakiś temat. Potem jeszcze zajrzałem do kilku innych aplikacji, w każdej było coś, albo mniej, albo bardziej poważnego, ale wiedziałem, że to może być ciekawy temat. I poszedłem do prezesa PGS Software, czyli do Wojtka Gurgula, i spytałem, czy ja mógłbym dostać jakiś tam mały budżet, żeby sobie zrobić taki research. No, się oczywiście zgodził, no bo to nie była pierwsza jakaś taka dziwna rzecz, którą w firmie robiłem. No i ja zacząłem grzebać. No oczywiście nie było mowy, żeby to był zamówiony research, więc żeby być tutaj po tej dobrej stronie prawa, musiałem stać się klientem wszystkich tych prawie 20 banków. Kurierzy to się mijali w drzwiach, jak tam z tymi umowami przyjeżdżali. Notabene znacznie łatwiej jest założyć konto w banku niż je potem zamknąć. Ale pootwierałem chyba 18 rachunków bankowych, zainstalowałem tych 18 aplikacji i zacząłem je badać, tak powiem. Przyglądać się, jak działają, jak reagują na jakieś uszkodzone dane, na przykład zaglądałem do brzuszka, co mają w środku, zaglądałem do logów, co piszą do logów, i znaleziska były bardzo ciekawe. Myślę, że będzie można podlinkować tutaj white paper albo wystąpienie na konferencji, na którym opowiedziałem o wynikach, bo prawie w każdej aplikacji coś było, a było parę takich błędów, no, które można bez wahania zaklasyfikować nawet dzisiaj jako krytyczne. No więc tyle dobrego, że zająłem się nimi, zanim spostrzegł je kto inny.
Ja pamiętam tą sytuację, bo akurat byłem po tej drugiej stronie w tym czasie i też jakby pamiętam ten raport, pamiętam zamieszanie, jakie spowodował, i pamiętam, faktycznie tam było parę takich ciekawych kwiatków w tym raporcie, także polecam zarówno wystąpienie, bo chyba jest online, jak i sam raport. Jeżeli Tomku udostępnisz, to podlinkujemy jak najbardziej. Dodam jeszcze pytanie, które ukradnę Adamowi, które jest następne. Czy będzie reedycja tego research?
Raczej nie. To znaczy, pracochłonność byłaby dzisiaj znacznie większa, a spodziewam się, że skala znalezisk znacznie mniejsza, no więc to był taki jednorazowy strzał.
No ja strasznie ubolewam, bo pamiętam, ja siedziałem na tym polningu i wszyscy prelegenci byli znani i wiedzieliśmy, co przedstawią, a w pewnym momencie wyszedł taki Tomek, którego nikt nie znał. A ufaliśmy GNWL-owi, że będzie miał coś ciekawego do powiedzenia, no przecież przypadkowych ludzi nie zaprasza. I Tomek po prostu rozjechał wszystkich swoją prezentacją i no były oklaski na stojąco prawie, więc bardzo miło wspominam i chętnie jeszcze raz bym posłuchał podobnego wykładu z podobnym przytupem, bo to było naprawdę wejście no imponujące. Także głęboki ukłon. Jeszcze raz dziękuję.
Ja się cieszę, że w ogóle wpuszczono mnie nieznanego z takim tematem, bo potem właśnie GWL mówił, że była ostra dyskusja, czy ja nie będę jakimś oszołomem, który przyjdzie i zacznie pokazywać, że włamałem się tu, ale jak mnie tak wcześniej podpytano na etapie tam kompletowania agendy, co też chciałbym pokazać przy takim temacie, no to obroniła się ta wersja, że wszystko będzie jakby legitne i mimo że testy będą niezamówione, to będą dotyczyły tylko aplikacji, do których użycia będę uprawniony, no bo będę klientem każdego z banków.
No, dobrą reklamą tego wystąpienia było też to, że po samym wystąpieniu nie było możliwości dopchania się do ciebie w celu zadania pytań, bo chciałem też to zrobić, ale byłeś tak oblężony przez ludzi, że po prostu się nie dało. Także.
Wydaje mi się, że ja byłem odpowiedzialny za sprzedanie tam ładnych kilkudziesięciu biletów, bo oczywiście wszystkie te błędy, one były wcześniej zgłoszone do banków, więc każdy bank wiedział, każdy bank wiedział, co będzie o nim, ale nie wiedział, co będzie o konkurencji, więc tak, było wielu delegatów, którzy chcieli usłyszeć, co też było w innych aplikacjach.
Ja absolutnie potwierdzam i mogę powiedzieć, że jeden z nich siedział obok mnie i widziałem napięcie, z jakim siedział na początku prezentacji i widziałem, jak mu potem ciśnienie odchodziło i na koniec już był taki całkiem wyluzowany, już poszedł sobie do domu szczęśliwy, zadowolony. O nim nie było nic.
Ja mam petycję, proszę nie denerwować bezpieczników w bankach, oni i tak mają dużo pracy. Aquas to był rok 2016, bo pytasz, także to był 2016, o ile pamiętam.
To ja mam petycję, żeby dało się dopukać do tych bezpieczników banku, bo to była odyseja sama w sobie. I tam na palcach jednej ręki można było policzyć banki, z którymi udało się w tydzień skontaktować. Rekordziści to potrzebowali miesiąca, żeby jakoś się do mnie odezwać.
To jest duży problem, z którymi jakby wszyscy się, z tego co wiem, w branży borykają, tak, z dostępem do tego typu rzeczy i przebiciem się przede wszystkim ze zgłoszeniami jakimikolwiek, więc nie tylko ty masz ten problem, da się to zauważyć. Mhm.
To było dobre, bo pracownik banku, a potem drugiego banku mówi, że ma problem z dostaniem się do banku. A znamienne. Jak Adam ma problem, to wy nawet nie próbujcie.
Nawet na LinkedInie ostatnio napisałem takie zadanie. No spróbujcie naprawdę dobić się do znajdziecie jakąś podatność, zgłosić ją w ogóle do banku. To jest naprawdę utrudniony proces i firmy muszą nad tym, nie tylko do banków, ale to firmy mają ten problem, więc muszą nad tym firmy popracować mocno.
Dobrze. Jedziemy dalej. Tomku, jesteś jedną z moich najpoważniejszych konkurencji, jeśli chodzi o blogowanie. I bardzo się cieszę, że jesteś, bo tych konkurencji w międzyczasie przewijało się trochę i niewiele ich zostało. Ty, mam nadzieję, zostaniesz, bo straciłbym całkiem ciekawą lekturę, gdybyś się zawinął. Także mam nadzieję, że zdopingujemy cię też jeszcze, jeżeli brakuje ci takiego dopingu, choć mam nadzieję, że nie. Natomiast ty mógłbyś powiedzieć w ogóle, skąd się wziął informatyk zakładowy? Zarówno jako nazwa, jak i jako blog.
Nazwa, ona jest taka przewrotna. Przynajmniej mam nadzieję, że jest tak odczytywana, bo wielu specjalistów IT nie lubi być nazywanych informatykami, bo kojarzy to określenie z człowiekiem, który wymienia toner. Ale tak naprawdę to w wielu firmach, dla wielu osób, informatyk zakładowy to jest człowiek, który najlepiej zna IT. I jak się ma jakiś problem albo pytanie, no to się idzie do niego. I nie mówię tutaj o firmach programistycznych, tylko dowolnych firmach, które mają jakieś komputery i mają jakiegoś człowieka, który coś tam ogarnia. No i tutaj dodatkowym, jakby już nieironicznym znaczeniem jest to, że mam ambicje dostarczać na blogu taką wiedzę, która będzie przydatna także normalnym ludziom, nie siedzącym w branży. Dlaczego zacząłem? No, tak naprawdę to w którymś momencie pomyślałem sobie, że być może dałoby się tą wiedzę, którą mam, jakoś zmonetyzować, ale nie prowadzeniem kursów, co mi się zdarza, czy po dziś dzień, ale na przykład robiąc jakieś szkolenia, które będą nagrane, które będzie można sobie kupić i szybko się okazało, że tak naprawdę jak się jest osobą znikąd, całkowicie nieznaną, to jest niemożliwe, bo nikt nie zaufa w kompetencje kogoś, kto jest nieznany, więc szybko doszedłem do wniosku, że żeby móc sobie zbudować jakieś takie właśnie zaufanie, jakieś taki społeczność ludzi, którzy mogą zechcieć jakieś moje usługi kiedyś kupić, no to muszę dać się poznać jako człowiek, który wie, co robi i wie, co mówi. No i najprostszą metodą było rozpoczęcie pisania bloga i tutaj nie wiem, czy to dobrze, czy źle, w każdym razie sporo wygrałem na pandemii, bo gdy zaczęła się pandemia, no to znane już wiele lat wcześniej podejście, że mamy do tego aplikację, no to szybko wypączkowały najpierw aplikacje, które miały śledzić kontakty, potem pojawiły się aplikacje do pilnowania ludzi na kwarantannie, potem jeszcze jakieś. Miałem tą unikalną sytuację, że wiedziałem dokładnie, o czym mowa. Wiedziałem, jak działają aplikacje mobilne, co mogą, czego nie mogą, jak to sprawdzić. Mogłem sobie wziąć taką aplikację, rozpróć, zajrzeć do środka, no i na przykład w aplikacji do pilnowania kwarantannowanych znaleźć bony do Leclerca. No to takie rzeczy, one musiały się dobrze klikać. I tak naprawdę od tych tekstów o aplikacjach mobilnych związanych z kwarantanną, no to zaczęły się pierwsze jakieś takie piki oglądalności, no, które dały mi poczucie, że faktycznie ktoś chce czytać, No a potem jeszcze zaczęli się po dodatkowe informacje zgłaszać dziennikarze. No i tutaj z kolei wiedziałem, że jak jestem w stanie im pomóc, wytłumaczyć co, jak działa, dlaczego tak, dlaczego inaczej, no to przydaje się to nie tylko moim czytelnikom, ale też tym, którzy przeczytają teksty tych dziennikarzy. No więc pisałem dalej.
I pisałeś dobrze, i piszesz dobrze. Czytamy, czytamy, jesteśmy fanami. Tomku, jesteś blogerem, to właśnie przed chwilą ustaliliśmy. Jesteś programistą chyba cały czas. Jak się okazało, robisz nam też konkurencję na YouTubie, bo zostałeś streamerem ostatnio.
Gawędziarzem.
Zaraz do tego dojdziemy właśnie. Twoja pierwsza gawęda o Bitcoinie, właśnie też widzimy komentarze na naszym streamie, że bardzo się podobała i była naprawdę fajna. Pytanie, czy będziesz kontynuował ten projekt Gawęd, czy możemy spodziewać się więcej nagrań i jakich tematów możemy się spodziewać?
Na pewno będę kontynuował, bo odbiór był bardzo dobry. Ludzie pisali mi, że się podobało, no a to zawsze jakby cieszy i daje motywację do tego, żeby coś dalej robić. Więc na pewno będzie odcinek o Transportoidzie. Póki jeszcze pamiętam, co się działo, to jakoś to uwiecznię i dzięki temu przyszłe pokolenia będą wiedziały, że takie coś było. Na pewno będzie też odcinek o Fidonecie, którego byłem członkiem i ta wiedza, ona już też niedługo zacznie znikać razem z ludźmi, którzy będą umierać, bo no ci najstarsi najstarsze Fidolutki, no to już są ludzie pod emeryturę. Sądzę, że będzie drugi odcinek o kryptowalutach, bo Bitcoin, no to Bitcoin to jest najbardziej znana kryptowaluta, ale na przykład Ethereum to jest coś od strony technicznej znacznie ciekawszego, tym ciekawsze, że na przykład będą odchodzić od tak gigantycznego marnowania energii, jak marnuje Bitcoin, na rzecz innej techniki, o której będę mógł powiedzieć. No i jest to nie rozproszony rejestr, tylko rozproszony komputer tak naprawdę, więc to jest świetna historia, którą będę chciał przybliżyć. Nie deklaruję tylko kiedy, jak często, na pewno nie będzie co tydzień, tak jak wy. Tu z kolei ukłon w waszą stronę, że taką fajną rozmowę kontrolowaną jesteście w stanie robić co tydzień przez tak długi okres. To jest naprawdę świetny projekt i no, bardzo, bardzo się cieszę, że jest co oglądać.
Dziękuję.
Dzięki. Znaczy to jest, to jest takie powiedzenie, że zacznij coś robić, rób to przez 3 miesiące, a potem już jest z górki. To chyba jakoś tak poszło. Słuchaj, jest jeden temat, który też chcemy poruszyć, bo sam go zaadresowałeś w swoim najnowszym wpisie na blogu i chyba pół polskiego internetu tym żyje, czyli ten portal, którego nazwy nikt nie potrafi wymyślić, ma coś wspólnego z Arabią Saudyjską i fundamentalizmem chrześcijańskim podobno, rzekomo. Czy mógłbyś powiedzieć, skoro już to przeanalizowałeś, co trzeba zrobić, żeby otworzyć swój portal tak, żeby to działało? Tak, jakby ktoś z naszych słuchaczy chciał powtórzyć sukces tego serwisu, tego prawicowego Twittera czy Facebooka, trudno powiedzieć, ale w wymiarze takim mniej katastroficznym. Jakie miałbyś porady?
Więc jak mogliśmy przeczytać w cyklu bardzo szeroko komentowanych artykułów na zaufanej trzeciej stronie, ten projekt, o którym mowa, czyli Albicla lub Albikla, nie wiem, on ten projekt nawalił niestety nie tylko na płaszczyźnie technicznej. Znaczy to, że tam baza danych była dostępna, jakieś SQL injection były możliwe do przeprowadzenia. No, na poziomie technicznym realizacja siadła, ale bardziej mnie chyba dziwi to, że twórcy, wydawcy nie przewidzieli ataku troli i tego, że jak odpalają z takim szumem tego typu serwis, to będą potrzebowali naprawdę przemyślanych narzędzi do moderacji. I to nie tyle kasowania jakichś tam postów, tylko tu należałoby raczej pomyśleć zawczasu, w jaki sposób izolować 1000 papieży, w taki sposób, żeby po pierwsze nie byli widoczni dla tych użytkowników, którzy przyszli tam korzystać jak z normalnego serwisu społecznościowego, a po drugie, żeby ci izolowani możliwie późno spostrzegli, że są izolowani, żeby im się znudziło, tak mówiąc krótko.
Ja nawet mam chyba nazwę dla takiego subsystemu, mógłby się nazywać Watykan.
Zwał jak zwał. Chodzi o to, że tutaj nie tylko techniczna realizacja była problemem, ale przede wszystkim brak przygotowania na atak dużej liczby ciekawskich ludzi. No plus to oczywiście, że z jakiegoś powodu serwis nie został wyłączony, mimo tylukrotnego rozjechania. No i byliśmy na przykład świadkami patchowania na żywo, gdy każde odświeżenie strony ujawniało jakieś zmiany, które w danej chwili są wprowadzane. No to chyba w dzisiejszych czasach da się to już zrobić trochę lepiej. Mamy do tego narzędzia.
Tak z ciekawości, zdarzyło ci się patchować informatyka zakładowego na żywo, czy stosujesz dobre praktyki i masz wersję deweloperską i testową obok?
Nie zdarzyło mi się, ale też mimo, że robię backupy, to chyba nie sprawdziłem, ile czasu zajęłoby mi odtworzenie strony z backupu. A to może być cenna wiedza.
Oj, bardzo. Zakończymy temat tego portalu, no bo ja nie potrafię, szczerze nie potrafię wymówić jego nazwy. Ja nie wiem, jak go się wymawia, więc jest różne wersje, nie chcę próbować nawet, więc skończymy już ten temat. Tomku, zostałeś ostatnio także twitterowym, znaczy może nie twitterowym, ale postacią, która zachowuje się jak twitterowy Elon Musk, czyli rozdawałeś bitcoiny. To jest taki, ciekawy skam na te bitcoiny.
To było perfidne, to było bardzo perfidne. Ale,
słuchajcie, to też na YouTubie jest często przejmowane kanały, są live streamy z tymi bitcoinami, także to też jest ciekawy case. No i też rozdawałeś ostatnio te bitcoiny, więc wszyscy myśleli, że to scam i nikt się nie zgłosił. Się okazało potem, że to nie był scam, bo rozdawałeś bitcoiny, a teraz jak już wszyscy się zgłoszą, bo ponownie zrobisz taką akcję, to powiesz, że teraz to jest jednak scam i opiszesz to w formie badania. To ja się pytam, kiedy będziesz te bitcoiny rozdawał, bo ja z chęcią tam przyjmę parę.
Nie sądzę, abym rozdawał ich za dużo i za często, ale to nie był taki pierwszy przypadek, bo ja kilka lat temu podobną prelekcję robiłem u siebie w pracy, no i tam mamy w kantynie telewizory z taką tablicą ogłoszeniową i na tą tablicę ogłoszeniową też wrzuciłem klucze prywatne, które pozwalały pozyskać pewną niewielką ilość kryptowaluty. Wtedy niewielką, teraz jest 10 razy więcej warta, więc teraz to już jest pieniądz. W każdym razie, jak mamy, firma ma 3 lokalizacje, Wrocław, Gdańsk i Rzeszów. W każdym mieście wyświetlał się inny klucz prywatny. No to nie pamiętam już, które miasto w jakiej kolejności, ale w jednym było tak, że w ciągu godziny już te środki zostały wyśrubane, a w innym do końca dnia sobie to wisiało i nikt się nie schylił. Byłem straszliwie zdziwiony, gdy okazało się, że wyrzuciłem... Dobrze, nie byłem straszliwie zdziwiony, bo to oczywiście było dzień po tym, jak Elon Musk, Obama i wiele innych znanych postaci obiecało dawać kryptowalutę i nie zrealizowało obietnicy. Więc gdy nazajutrz ja wrzuciłem klucz prywatny i powiedziałem, że można sobie tutaj, że oto rozdaję bitcoin po prostu i kto chce, to może wziąć. Facebook mnie, zdaje się, wyciął z tym ogłoszeniem bardzo szybko, ale na LinkedInie i Twitterze to wisiało długimi godzinami. Ja sobie patrzyłem tylko, jak tam te kolejne bloki Bitcoina się kopały, czy tam już jest ta moja transakcja i nie było. I do samego wieczora nie było. Ja opublikowałem artykuł, w którym opisałem, że czekałem cały dzień, nic się nie stało i dopiero po publikacji tego artykułu ktoś faktycznie schylił się i podniósł te parę złotych.
Bywa i tak.
Warto Tomka obserwować, skoro robi takie research. Tak. To tak.
Tak, nie powiedział, że nie zrobi tego więcej, więc wiecie, gdzie szukać. informatykzakładowy.pl bez polskich liter.
Z polską literą też będzie działało.
Sprawdzałem, dzisiaj działa.
Szanuję. A Tomku, dochodzimy powoli do końca naszych pytań tak zwanych merytorycznych, ale musimy jeszcze cię zapytać, co robisz, jak nie pracujesz przy komputerze i czy przy okazji mógłbyś dokończyć ten kawał, po czym poznać paralotniarza na imprezie?
Nie trzeba, sam powie. To jest odpowiedź na pytanie, co robię, gdy nie pracuję. To znaczy, gdy tylko jest pogoda i są warunki, to latam na paralotniach. Jestem pilotem paralotniowym. Uprzedzając pytanie, latam swobodnie, czyli bez napędu. Paralotnia to jest taki duży spadochron jakby. Tylko, że można tym spadochronem wystartować, na przykład biegnąc po jakiejś łące w górach, oderwać się od ziemi, albo wyholować się na kilkusetmetrowej linie za wyciągarką. No i gdy ma się jakąś tam już pewną wysokość nad ziemią, no to wtedy można szukać tak zwanych kominów, czyli obszarów, gdzie nagrzane powietrze się wznosi, no i unieść się do chmur i godzinami sobie latać, pokonywać dziesiątki, czasem setki kilometrów. Widoki są piękne, bardzo polecam.
Myślałem, że na imprezie to tylko morsujący mówią, że morsują, także, ale słyszę, że paralotniarze również.
Ja w tej chwili to już się wstyd. Morsowałem, gdy to jeszcze nie było modne. Teraz to już jakby, teraz każdy morsuje, to już nie jest coś, z czym się można pochwalić.
Co, ja miałem taki moment, gdzie chciałem cię zapytać, jak daleko ci się udało zalecieć, ale jest lepsze pytanie od jednego z naszych słuchaczy, mianowicie jak długi dystans rekordowo pokonałeś, trąc brzuchem o trawę?
150 metrów może? To znaczy, oczywiście oprócz samego latania, no to nauka obsługi skrzydła na ziemi, to żeby być w stanie je podnieść nad głowę i opanować przy słabszym lub silniejszym wietrze, no to jest coś, co trzeba wyćwiczyć. I pamiętam, że na samym początku kariery, jak jeszcze w ogóle nie miałem wyczucia, który wiatr jest za mocny, no to wybrałem się na łąkę, żeby poćwiczyć i gdy tylko próbowałem podnieść skrzydło, no to ono zaczęło sunąć po trawie poziomo, a ja sobie obijałem się od kępek trawy, jechałem sobie za nim. Ale to był chyba jeden taki raz. Natomiast jeśli chodzi o dystans lotu, no to ja akurat nie pokonałem nigdy jakiegoś znaczącego dystansu. Moim rekordem to jest chyba jakieś 60 kilometrów, ale tak czy owak mam z tego wielką przyjemność. No i to jest mój sposób na przepalenie adrenaliny.
Tomku, a na jakim systemie pracujesz na co dzień?
Na co dzień pracuję pod Windowsem, którego używam od czasów Windowsa 3.1. Potem wszystkie kolejne znaczące wersje, omijając Vistę, omijając Millennium, ale na przykład używając Windowsa 2000. Słyszę śmiechy.
Bardzo, bardzo dobry Windows 2000.
Ale że ominąłeś Millennium, naprawdę taka okazja.
Windows 2000 był fajny, bo swego czasu, dawno, dawno temu, jeszcze za czasów pracy w chipie, złożyłem sobie system dwuprocesorowy na legendarnej płycie Abit BP6, dwa Celerony, które się bardzo fajnie kręciły i wtedy domowy Windows 95 nie obsługiwał systemów dwuprocesorowych, a Windows 2000 to potrafił. No więc to była metoda na wykorzystanie mocy, która drzemała w tym sprzęcie. Problemem było oczywiście to, że wtedy mało który producent sterowników słyszał o takich systemach, więc niestety nagminne były urządzenia peryferyjne, które nie działały tam dobrze, no właśnie z powodu jakichś konfliktów, przerwań albo czegoś, co nie działało dobrze przy więcej niż jednej jednostce obliczeniowej.
Pamiętam, z Softice'em był problem.
No dobrze. A strategicznie nie wyjawiłeś tego w trakcie naszej rozmowy, co też bardzo szanujemy. A i na koniec zostało już tylko jedno pytanie, mianowicie Commodore czy Atari?
Commodore 64 jedyny i najlepszy.
Oje.
Natomiast na pocieszenie dla Adama Hertle, zanim jeszcze miałem Commodora, to kolega mieszkający obok miał Atari i spędziliśmy sporo czasu grając u niego na Atari.
Magnę pocieszenie, no ale dzięki. Dzięki, że się starałeś. No dobra, słuchaj, to było ostatnie nasze pytanie, a ponieważ mamy jeszcze 6 UBK-ów, z czego 3 na dzisiaj, to ten pierwszy rozdajesz ty, więc czas teraz, abyś ty zapytał naszych słuchaczy, a pytanie, z tego co wiem, nie będzie łatwe.
A może zanim jeszcze, Tomku, powiesz pytanie, przypomnijmy zasady. Jeżeli ktoś nie chce brać udziału w konkursie, to nie odpowiada. Jeżeli ktoś dostał już 2 UBK-ie i nie chce kolejnego, to przyjmujemy zasadę, że jakby też nie bierze udziału w konkursie. Dajmy szansę innym. Tomku?
Czy już zadaję pytanie, tak?
Tak.
Dobrze, więc gdy mówiłem o Transportoidzie, to wspomniałem o tym, że podobny program istniał wiele lat wcześniej na Palm OS. Pytanie brzmi, jak nazywał się ten program i ile różnych baz danych można było do niego załadować? Celowo nie mówię ile miast, bo czasem to były aglomeracje, ale ile różnych baz danych było dostępnych dla tego programu?
Pytanie jest z kategorii hardkorowych, ale w historii naszego programu jeszcze się nie zdarzyło, żeby pytanie pozostało bez odpowiedzi. Czas start, macie max 5 minut, potem będziemy musieli znaleźć jakieś pytanie awaryjne, ale możemy próbować, chyba że nas ktoś zaskoczy.
Odpowiadamy, no my znamy odpowiedź, ale nie będziemy się zaskakiwać. Słuchajcie, odpowiadamy na YouTubie, to też przypominamy.
Słuchaj, no już nas zaskoczyli, bo mamy osoby, które słuchały twojego pytania do połowy i podały informacje, jak się nazywa, i to są 3 osoby, które już wpisały prawidłową nazwę, ale nadal nie ma prawidłowej liczby baz. Więc teraz chyba mamy festiwal strzelców.
Nie wiem, czy to ułatwi, gdy powiem, że Transportoid miał ponad 50 różnych miast w 50 kilku różnych bazach.
No to teraz czekamy na tego, kto strzeli liczbę, bo widać, że na razie Adamie drugi, ty też patrz, może zauważysz.
Czytam.
Pierwszy.
Ekrany latają jak szalone, jak nigdy.
Tak, kilkanaście nie wystarczy, musi być dokładna liczba. Ale jestem pod wrażeniem tego, że dużo osób od razu wiedziało, o czym mówisz, czyli mamy weteranów Palma na kanale. A miło to wiedzieć. Trzeba podać nazwę aplikacji wraz z liczbą baz w jednym wierszu. No i kto słucha, kto uważa, ten już powinien strzelać w właściwej okolicy. Strzały mamy naprawdę nieźle rozrzucone.
Pytanie jest tak naprawdę troszkę perfidne, bo strona domowa programu, na której można by znaleźć tą informację, ona istnieje już tylko w archive.org. Nie ma jej już razem z nami w prawdziwej sieci.
Dołączyła do grona aniołków, się mówi.
Więc już mamy strzały, już niektóre bardzo, bardzo blisko, ale jeszcze nie widzę tego. Nawet mamy taki off by one, ale nie powiem, który. Przewijam powoli, teraz to już na pewno coś padnie. O, mamy teraz naprawdę chyba będzie odcinek z największą liczbą komentarzy,
widzę.
Elo.
Zrobione brute force'em.
Elo, brute force. No, gratulacja, hashtag gratulacja. Elo, ta odpowiedź jest prawidłowa, także możecie już przestać strzelać. Elo, mem, e-mail na adam@zaufana3strona.pl z numerem paczkomatu i numerem telefonu, a zasłużony UBK trafi do ciebie. No dobrze, Adamie, twoje pytanie też będzie dobre.
Jestem ciekawy, czy wpadniecie na to. Moje pytanie brzmi, jaki motyw muzyczny łączy film Mortal Kombat z filmem The Hackers? Proszę podać wykonawcę i nazwę utworu w jednej linijce. I nie są to kurczaki, Mikołaj.
To chyba był komentarz do tego, że sprawca tego komentarza nie trafił z liczbą baz. Może był tym, kto napisał przewodę z 12.
No, szybko poszło. Mikołaj.
Już?
To było za proste. Tak, to był kawałek zespołu Orbital Halicon. Halicon. Także to jest kawałek, który pojawił się w obydwu filmach. Mikołaj, procedurę znasz. E-mail do Adama z numerem paczkomatu i numerem telefonu. I teraz Adam.
Słuchajcie, no, zastanawiam się, bo tak dobrze wam wszystkim poszło. Pytania okazały się być paradoksalnie dużo łatwiejsze, niż się spodziewaliśmy. A czy nie utrudnić jakoś swojego pytania? No ale już mam je przygotowane na banerze, więc nie utrudniam, może też pójdzie szybko. A ja jestem znowu w klimacie himalaizmu, więc tam proszę zaraz Wikipedię otworzyć. I pytanie brzmi, kto był pierwszym niepolakiem zdobywcą ośmiotysięcznika? Proszę podać rok, szczyt i nazwisko. Zimowego oczywiście zdobycia ośmiotysięcznika. Pierwszy niepolak, który zimą pojawił się na szczycie ośmiotysięcznika, rok, szczyt, nazwisko w jednym wierszu. No i patrzymy. Kto odpowie prawidłowo? Na razie nie mamy, bo mamy laga, a zaraz się nam pewnie wysypie. No są jakieś próby strzałów w ciemno, ale widać, że ktoś strzelał, jak jeszcze nie dokończyłem podawać wszystkich elementów odpowiedzi. Nazwisko, rok i szczyt. Proszę pamiętać, bo widzę już elementy prawidłowe, natomiast nazwisko, rok i szczyt. Dobrze, już sobie tutaj przewijam. No widać, ktoś chyba przeklejał, ale no zawiera te elementy. Zawiera te elementy. Już jest prawidłowa odpowiedź, zaraz ją wyświetlę. Tylko właśnie mi uciekła. Nie klikajcie tak szybko, bo nie nadążam z przewijaniem. Ale już, momencik. A to była pierwsza osoba, która wrzuciła pewnie z Wikipedii albo z czegoś prawidłową odpowiedź. Tak, to był Simone Moro w 2005 roku na Shisha Pangmie wraz z Piotrem Morawskim, niestety już świętej pamięci. To było ciekawe, ponieważ od 1988 roku nie było żadnego ośmiotysięcznika zdobytego zimą. Polacy zdobywali w 1984, 5, 6, 7, 8, a w 1989 niebo się ustrój zmienił i mieli inne rzeczy na głowie. I aż do 2005 nikt nie pojawił się na ośmiotysięczniku zimą, aż zrobił to Piotr Morawski z Simonem Moro, który to zresztą Simone Moro został potem słynnym zdobywcą ośmiotysięczników zimowych. Jest chyba jedynym, który 4 razy zdobył jako pierwszy ośmiotysięcznik zimą. Nikt już tego nie powtórzy, bo już wszystkie zdobyte. Marcinie, e-mail na adam@zaufana3strona.pl z numerem paczkomatu i numerem telefonu. Także gratulacje szybkiego googlowania. No i to chyba koniec naszego programu. Z prawdziwym żalem to stwierdzam. Mam nadzieję, że na emeryturze zrobimy kiedyś reedycję taką, nie wiem, spotkanie 20 lat później i siądziemy sobie i powspominamy, jak to kiedyś bywało. Może w końcu wrócimy do tematu Fidonetu, zrobimy jakieś kółko Fidolutków, coś w tym stylu. Także Tomku, dzięki wielkie za poświęcony czas i czekamy na kolejne artykuły na informatyku zakładowym.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Do usłyszenia i napisania.
Dziękujemy, Tomku. Do zobaczenia.
A my wracamy jeszcze na moment do ogłoszeń duszpasterskich, bo UBK rozdane, natomiast chcieliśmy jeszcze powiedzieć, kto będzie u nas za tydzień, ponieważ za tydzień będzie u nas Wojtek Lesicki, jeszcze lider zespołu w Allegro. A Wojtek na pewno ma dużo ciekawych historii i będzie mógł je pewnie bez skępowania już nam opowiedzieć. A więc zapraszamy Was za tydzień o 21:00 tradycyjnie w niedzielę. A linka znajdziecie na zaufanej trzeciej stronie albo na live.zaufana3strona.pl. No i to w sumie tyle, jeśli chodzi o ogłoszenia. Aby tradycji stało się zadość, Stefan jest, oczywiście, że jest. Nigdzie się nie wybrał. Nikt nigdzie się nie wybrał. Wszyscy siedzimy w domu, więc i Stefan siedzi w domu, choć ostatnio wspominał, że dawno urodziny na Madagaskarze nie był. No ale co robić? Takie czasy. Pozdrawiam Was serdecznie.
Słuchajcie, do zobaczenia za tydzień. o tej samej porze, w tym samym miejscu. Trzymajcie się.
Cześć.